To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o żniwach na Ukrainie, od których zależy, jakby to nie powiedzieć, przyszłość świata.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam Państwa w naszym podcaście, a ze mną jest Michał Olszewski, naczelny krakowskiego wydania Gazety Wyborczej. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, witam.
Michał właśnie wrócił z Ukrainy, gdzie był z pomocą humanitarną, ale także jako reporter. Plonem tego wyjazdu była seria artykułów dotyczących ukraińskiego rolnictwa. No normalnie byśmy nie poświęcali czasu kwestiom tego, jak w Ukrainie rośnie pszenica, czy jak wyglądają zbiory, ale jesteśmy w takiej sytuacji w związku z rosyjską agresją na Ukrainie, że od tego, jak przebiegną zbiory pszenicy, no zależy przyszłość świata. Mówiąc krótko, światu, który jest uzależniony od dostaw ukraińskiego zboża, myślę tutaj o krajach głównie Afryki, po prostu grozi głód, jeżeli tych dostaw nie będzie. Michał, byłeś na miejscu, rozmawiałeś z ukraińskimi rolnikami, którzy przygotowują się właśnie do żniw. Jaki tam panuje nastrój? Generalnie z frontu nie napływają same złe wiadomości, tak? Ukraina się broni, ale co mówią rolnicy, co mówią mieszkańcy ukraińskiej prowincji?
Bez wątpienia z dnia na dzień wśród ukraińskich rolników rośnie niepokój. I to jest niepokój spowodowany świadomością, że Ukraina prowadzi wojnę na dwóch frontach. Pierwszy, który przyciąga naszą uwagę, to jest ten front, taki powiedziałbym sensu stricte, czyli miejsce, gdzie ścierają się wrogie armie, gdzie grają haubice, gdzie nie milknie artyleria, gdzie giną ludzie. Natomiast jest i drugi front, o którym mówimy znacznie mniej i on jest dla Ukraińców równie ważny, to jest front wojny ekonomicznej, którą Federacja Rosyjska wydała Ukrainie. I jedną z części tego frontu ekonomicznego, tej wojny ekonomicznej, jest wojna o zboże. Dlatego, że Ukraina jest jednym z największych światowych eksporterów różnego rodzaju zbóż. Nie tylko pszenicy, o której mówi się najwięcej, ale też bardzo dużo wywozi słonecznika, dużo soi, bardzo duża jest i wysoka, o czym pewnie za chwilę powiemy, produkcja oleju na miejscu słonecznikowego, który również jest istotnym takim elementem gospodarki rolnej Ukrainy. To wszystko tak naprawdę w tej chwili zamarło, dlatego że o ile rynek wewnętrzny jest nasycony i tutaj kłopotów nie będzie, Ukraina nie umrze jesienią i zimą z głodu. Ukraińcy będą, zresztą tak powiedział prezydent Ukrainy Zeleński, Ukraińcy się wyżywią. Natomiast najistotniejszym pytaniem w tej chwili jest, jak wywieźć dojrzewające właśnie zboże za granicę. Co zrobić za 2-3 tygodnie, kiedy rozpoczną się żniwa w tych najbardziej położonych na południe obwodach ukraińskich, gdzieś powiedzmy pomiędzy Odessą a Chersoniem, kombajny powinny już właśnie ruszać w pola. I co zrobić z tymi zbiorami? Szacunki mówią, że zbiory tegoroczne będą odrobinę niższe niż rekordowy ubiegły rok, kiedy Ukraińcy wyprodukowali bodaj 86 milionów ton różnego rodzaju zbóż. Sam prezydent i specjaliści od rolnictwa zachęcali do tego, żeby wysiewać zboża, które być może dadzą nieco niższy plon, które są nieco mniej efektywne, tak żeby te zbiory były paradoksalnie trochę niższe. Więc nawet przy założeniu, że te zbiory będą trochę niższe, że nie będzie tak dużo zboża jak w ubiegłym roku, to sytuacja już teraz, wiadomo, będzie dramatyczna, dlatego że po blokadzie czarnomorskich portów, a to czarnomorskie porty w 99% odpowiadały za wywóz zboża z Ukrainy za granicę, więc nawet przy założeniu, że efektywność będzie troszkę niższa, to nie będzie jak tego zboża wywieźć. 20 milionów ton zboża z ubiegłego roku, które nie zostało wywiezione do momentu rozpoczęcia wojny i blokady portów czarnomorskich, czeka w elewatorach. To jest 20 milionów ton zboża z ubiegłego roku.
Czyli potworna ilość.
Tak, ono powolutku z tych elewatorów wyjeżdża. I to przez granicę polską, i to przez Dunaj, przez granicę z Mołdawią. Jest jakiś niewielki ruch z Rumunią, ale to są zdecydowanie zbyt niskie, jak to się brzydko mówi w gospodarce wolumeny. Co stanie się w sytuacji, w której do tych blisko 20 milionów ton niewywiezionego zboża z ubiegłego roku dojdzie około 50 milionów, tak szacują eksperci, ton zboża, które ma zostać wywiezione za granicę. Nikt nie jest w stanie w tej chwili tego przewidzieć, stąd niepokój rolników, niepokój farmerów, którzy zaopatrzą rynek wewnętrzny i w pewnym sensie utopią się w niewywiezionym zbożu, jeśli nie ułatwimy im tej wywózki.
Problem Ukrainy ze zbożem nie polega tylko na blokadzie portów czarnomorskich, polega także na tym, że Rosjanie celują w infrastrukturę związaną właśnie z rolnictwem. Niszczą magazyny zboża, silosy, niszczą uprawy, kradną zboże na terenach, które zostały już przez nich okupowane i notabene sprzedają je potem swoim sojusznikom na Bliskim Wschodzie. Skąd bierze się ta, nie wiem jak to nazwać, to nie jest brutalność, to jest okrucieństwo, tak? Niszczenie zapasów żywności, no to jest scenariusz wojny totalnej, tak? To jest niespotykane w XXI wieku zachowanie. Skąd bierze się ta rosyjska, to rosyjskie okrucieństwo? Szukam dobrego słowa, właśnie nie mogę znaleźć, ale okrucieństwo to jest chyba dobre w tym wypadku.
Wiesz, rolnicy ukraińscy, z którymi rozmawiałem, mają na to taką odpowiedź, jak ta, o której rozmawialiśmy kilka minut wcześniej. To znaczy, ta odpowiedź brzmi następująco. Wojna toczy się na dwóch frontach i tak jak powiedziałeś, to jest wojna totalna. W związku z tym dochodzi do aktów barbarzyństwa. A ta część infrastruktury, dodajmy, która nie została jeszcze zniszczona, to jest infrastruktura wypełniona pod korek. Elewatory zbożowe w Ukrainie są wypełnione po brzegi. Magazyny są wypełnione po brzegi niesprzedanym zbożem. Transport jest bardzo mikry, powiedziałbym. W związku z tym, dlatego ta sytuacja robi się z dnia na dzień coraz bardziej nerwowa. Tym bardziej, jeśli dodamy do tego rosnące ceny paliwa, kłopoty z zaopatrzeniem w paliwo, różnego rodzaju paradoksy paliwowe.
No tak, Rosjanie też niszczą infrastrukturę paliwową, tak, zbiorniki z paliwem, rafinerie i tak dalej. To nie jest tylko zboże.
Tak jest. I jeśli dodamy to, że owszem, państwo ukraińskie wsparło farmerów, wsparło rolników, ale oprocentowanie kredytów skoczyło w gigantyczny sposób. Ja rozmawiałem z rolnikami, którzy mieli kredyty jeszcze w ubiegłym roku oprocentowane na 10%, w tym momencie skarżyli się, że to jest już ponad 20%, więc widać wyraźnie, jak wzrosła też obsługa całego sektora rolnego. Jeśli zboże nie zostanie wywiezione, to nie będzie pieniędzy, żeby tę obsługę zapewnić.
Tak, jeden z pomysłów jest budowa silosów w Polsce. To jest pomysł Joe Widena, tylko trzeba to zboże do Polski przerzucić. Pisałeś także o sytuacji na granicy. Granica jest szczelnie zablokowana. Kolejki są gigantyczne. Trudno przejechać z Ukrainy do Polski, z Polski na Ukrainę.
Granica jest szczelnie zakorkowana, to na wszystkich możliwych poziomach. I teraz co ciekawe, wbrew naszym polskim deklaracjom, które pojawiają się już od dłuższego czasu, dlatego że polscy decydenci zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się na rynku rolnym w Ukrainie, nie idą za tymi deklaracjami jakieś znaczące ułatwienia. I gdyby porównać liczbę par odprawianych pociągów na przejściach kolejowych polsko-ukraińskich, to okazałoby się, że w czerwcu i w maju ubiegłego roku odprawiono tych pociągów prawie dokładnie tyle, co w maju i czerwcu tego roku. I teraz uważaj, to jest liczba maksymalnie 20 par pociągów na dobę na wszystkich trzech kolejowych przejściach szerokotorowych w Polsce. W związku z tym, jeśli dodamy do tego taki oto element, że nie tylko zboże musi zostać wwiezione, ale na przykład musi zostać wwieziona stal, bo przecież ArcelorMittal, który ma swoje fabryki w Ukrainie, ciągle prowadzi częściowo, ale jednak produkcję i jakoś ta produkcja musi się wydostać z Ukrainy. To pokazuje nam skalę problemu. Granica drogowa jest kompletnie zakorkowana. Kilka dni temu korek do przejścia granicznego Szeginie-Medyka od strony ukraińskiej mierzył około kilkunastu kilometrów. Ludzie czekają całymi dniami, całymi dobami na to, żeby wwieźć byle jaki towar, nie mówię nawet o zbożu, do Polski.
W upale, dodajmy do tego, w koszmarnym upale, co może ofiary śmiertelne nawet tego.
Tak jest. I nie widać tutaj żadnych sygnałów poprawy. Jeśli w błyskawicznym tempie nie zostaną wprowadzone ułatwienia i jeśli w błyskawicznym tempie granica nie zostanie rozszczelniona, no to będziemy mieli bardzo trudną sytuację po obu stronach tej granicy. Teraz oczywiście jest pytanie, w jaki sposób to zrobić. Fajnie byłoby, gdyby polski rząd usiadł przy jednym stole z ekspertami od logistyki, z ludźmi, którzy zajmują się przewozem towarów na dużą skalę z Ukrainy do Polski i wysłuchał tego, co oni mają do powiedzenia. Ja rozmawiałem z prezesem jednego z bardzo dużych terminali logistycznych tuż po powrocie z Ukrainy, który stwierdził, że nawet w stosunkowo niewielki sposób można błyskawicznie, właściwie z doby na dobę zwiększyć przepustowość przejść kolejowych o 10-20% i nie odprawiać tych symbolicznych 20 par pociągów, tylko trochę więcej. Można powiedzieć, że to jest kropla w morzu potrzeb, ale lepiej, żeby ta kropla w morzu potrzeb była obecna, niż żeby jej nie było. Natomiast jeśli mówimy o jakichś rozwiązaniach systemowych, no to tutaj są potrzebne błyskawiczne ruchy ze strony rządu polskiego. Tu są potrzebne decyzje dotyczące kontroli fitosanitarnej. Tu są potrzebne decyzje dotyczące odpraw celnych i tu są też potrzebne decyzje dotyczące otworzenia jakiejś ścieżki drogowej dla ciężarówek, które mogłyby to zebrane ziarno wywieźć. Dlatego, że w tej chwili tiry wypełnione zbożem stoją w tej samej kolejce, co ciężarówki, które wywożą jaki bądź inny towar.
No tak, ale tutaj musimy chyba troszkę wziąć polski rząd w obronę, no bo to nam się rzadko zdarza, ale to chodzi o granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, granicę do strefy wolnego handlu, tak to określmy, jaką jest także Unia Europejska i te decyzje powinny zapaść także w Brukseli, a nie w Warszawie. Właśnie głównie w Brukseli.
To prawda i rzeczywiście nie wszystko należy do nas, ale ja tylko przypomnę o takim znamiennym detalu. Już bodaj półtora miesiąca temu usłyszeliśmy informację o tym, że rząd pracuje nad powołaniem takiej spółki, jak się brzydko mówi, kolejowej polsko-ukraińskiej i jakoś efektów tej pracy nie widać. My nie zrobimy wszystkiego, ale poprawienie przepustowości granicy leży częściowo w naszej gestii. Nie możemy czekać tylko i wyłącznie na te decyzje dotyczące obrotu handlowego na granicy unijnej, bo jest jakaś część prerogatyw, które Polska posiada. I tak, masz rację, z tą krytyką pewnie trzeba się jakoś mitygować ze względu na to, że sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. Natomiast powolność w podejmowaniu decyzji w tak kluczowym sektorze jest zdumiewająca. Ja bym ją, może jestem tutaj zbyt podejrzliwy, ale ja bym ją jednak kładł też po części na karb obaw polskich polityków, którzy oficjalnie tych obaw nie wypowiadają, ale one istnieją i to są obawy dotyczące na przykład zakorkowania polskich portów. Dlatego, że tam już teraz zaczynają tworzyć się niemałe kolejki, więc pewnie jest obawa o to, że te porty zakorkują się całkowicie. Pewnie jest niewielka obawa o to, że dobre, konkurencyjne cenowo zboże ukraińskie będzie stanowić konkurencję dla zboża naszego. Co jest akurat o tyle słabym argumentem, że te długoterminowe kontrakty podpisywane czy to przez polskich producentów zboża, czy to przez ukraińskich producentów zboża nie nachodzą tak bezpośrednio na siebie. To są nieco inne rynki.
Tak, ale to kwestia nie dotyczy tylko naszego regionu, tylko się dotyczy krajów Afryki, które będą głodować. Jeżeli kraje Afryki będą głodować, to ruszy stamtąd mnóstwo ludzi do Europy, no, uciekając przed klęską głodu, czyli będziemy mieli powtórkę z kryzysu migracyjnego w roku 2015, który przypomnijmy także zaczął się od tego, że uchodźcom syryjskim no, drastycznie pogorszono warunki, tak, postanowiono wydawać mniej pieniędzy na ich wyżywienie w obozach dla uchodźców, na przykład w Libanie, czyli powtórzy się historia, która zdestabilizowała Europę i na to oczywiście gra Władimir Putin, żeby w ten sposób zmusić Europę do zaakceptowania jego polityki wobec Ukrainy. No i cóż możemy w tej sytuacji począć? Gra jest globalna, Polska mimo wszystko nie jest mocarstwem, a Ukraina nie ma możliwości odblokowania portu w Odessie, mimo że próbuje niszczyć rosyjskie pozycje na przykład na Wyspie Węży, która ten port w Odessie szachuje.
Nie ma takich możliwości i podkreślmy jeszcze raz, że cały dramat tej sytuacji polega również na tym, że w ubiegłym roku 99% zboża, które miało zostać wywiezione z zagranicy, z Ukrainy, zostało wywiezione przez czarnomorskie porty właśnie. Tylko 1% został wywieziony przejściami kolejowymi i przejściami drogowymi. To pokazuje, z jakim dramatem mierzą się w tej chwili Ukraińcy. Wydaje mi się, że do tej listy krajów, które oczekują na zboże, czyli do Egiptu, Libanu, Maroka, Turcji, Libii, Iranu, ale również krajów bliżej położonych, które również patrzą z niepokojem na rozwój tej sytuacji, czyli na przykład Hiszpanii, Holandii, Włoch pustoszonych przez tegoroczną suszę. Trzeba dodać taki kraj, o którym mówi się w kontekście kryzysu zbożowego bardzo rzadko, a który ma, wydawałoby się, żywotny interes w tego kryzysu rozwiązaniu. To są Chiny, do których w ubiegłym roku z czarnomorskich portów trafiło 10 milionów ton zbóż. To są Chiny, które zgodnie ze swoją doktryną usiadły nad brzegiem rzeki i patrzą, jak wraz z prądem spływają trupy wrogów. To są Chiny, które teoretycznie nie angażują się w konflikt, ale gdzieś tam za plecami popierają Rosję. Ja jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób ten niedobór zostanie rozwiązany czy wypełniony właśnie przez Chińczyków. Czy oni będą w stanie swój gigantyczny rynek i swoje gigantyczne potrzeby nasycić tym, co wyprodukuje w tym roku Rosja, a zważywszy na to, że Rosja również boryka się z bardzo dużymi problemami paliwowymi, że Rosja jest pustoszona przez pożary, to może być kłopot. Bardzo jestem ciekaw w związku z tym, jak zachowają się Chińczycy, bo może się okazać, że to jest kraj, który trzyma w tej chwili narzędzia do przynajmniej częściowego odblokowania transportu.
Porozmawiajmy o morale mieszkańców ukraińskiej prowincji. Jak oni czują sytuację? Czego się najbardziej obawiają poza tym, co dotyczy żniw?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że Ukraińcy nie tylko na prowincji, ale również w dużych miastach próbują prowadzić normalne życie. I gdyby tak, osoba nieświadoma wojny jakimś cudem została zrzucona do środka winnicy w sobotni, niedzielny, majowy, czerwcowy poranek, to mogłaby pomyśleć, że toczy się tam normalne życie. Poza kolejkami do stacji benzynowych, które ustawiają się tam, gdzie mają zostać rzucone dostawy paliwa, tak naprawdę nie widać wojny. Pułki uginają się od jedzenia, działają lokale. Owszem, kilka razy na dobę ogłaszane są alarmy przeciwlotnicze, które na mało kim już robią wrażenie. Natomiast te rany są widoczne, jeśli chcieć wejść głębiej, jeśli chcieć popatrzeć na to, co dzieje się pod spodem normalnego życia. Akurat winnica nie została zniszczona w najmniejszym stopniu przez Rosję, jeśli nie liczyć lotniska zdemolowanego w pierwszych dniach inwazji. Natomiast takim miastem, które bardzo ucierpiało, jest Żytomierz. Przypomnę, że Rosjanie przeprowadzili tam serię ataków bombowych i rakietowych, że między innymi zniszczyli położoną w pobliżu merostwa szkołę, że zbombardowali budynek komunalny zajmowany przez kilkadziesiąt rodzin, że zaatakowali internat wojskowy, że zniszczyli niewielką część dzielnicy mieszkalnej i tam zginęło dużo ludzi. I jak rozmawiałem z rolnikami, którzy mieszkają wokół Żytomierza, muszę powiedzieć, że część z nich znajduje się w takim głębokim syndromie stresu pourazowego. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że siedzimy na tradycyjnym takim przyjątku sobotnim w którymś z ukraińskich domów wiejskich i nagle słyszymy huk samolotu. Widzę właścicielkę domu, która zrywa się i wybiega jak oszalała z tego domu, żeby ocenić, skąd i dokąd zmierza przelatujący odrzutowiec. Czy to jest nasz ukraiński odrzutowiec, czy to jest odrzutowiec rosyjski. Chwyta za telefon, zaczyna szukać, godzinę później okazuje się, że został przeprowadzony atak rakietowy w Czartkowie. W związku z tym jej zdaniem na pewno przeleciał nam nad głowami samolot wrogiej armii z rakietami, które zostały wypuszczone później w infrastrukturę czortkową. Albo idziemy na wieczorny spacer i nagle zza lasu słychać jakiś niesprecyzowany huk. Ona chwyta mnie za ramię i mówi, że to na pewno jakiś nalot. Okazuje się, że to po prostu ciężarówka z rozkalibrowanym silnikiem przejeżdża koło nas. To pokazuje, w jakim stresie i w jakim strachu żyją ciągle ci ludzie. Ukraińska wieś, centralna Ukraina, okolice Żytomierza, okolice Winnicy, to są miejsca, w których ludzie przez 2-3 miesiące spali w ubraniach. To są miejsca, w których nadal są w oknach powieszone kotary, jakieś firany grube, jakieś zasłony, żeby choćby promyk światła po zmroku nie wydobywał się na zewnątrz. To są miejsca, w których cmentarze puchną w bardzo szybkim stopniu. I jeśli mówisz o morale, to powiedziałbym, że widać pierwsze zmęczenie wojną i widać takie sygnały wskazujące na to, że to bardzo ciągle wysokie morale gdzieś tam jest podgryzane. Czy wewnętrznie, czy zewnętrznie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, ale jeśli słyszę na zachodniej Ukrainie, w okolicach Lwowa, taką opowieść, która tam przybiera na sile, że chłopaki, dobre chłopaki z zachodniej Ukrainy umierają w Charkowie, a Charków bawi się w truskawcu czy drohobyczu. Opowieść zupełnie nieuzasadnioną, opowieść, która nie ma pokrycia w faktach, dlatego że dobre chłopaki z zachodniej Ukrainy giną na froncie tak samo jak dobre chłopaki ze wschodniej Ukrainy. To myślę sobie, że gdzieś tam się jakieś niepokojące takie nurty zaczynają pojawiać. Na ile to jest powszechne, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Niemniej jednak niewątpliwie ta propaganda szeptana tego typu zaczyna się pojawiać. Ale ponad wszystkim góruje moim zdaniem, ponad tymi podziałami, nad tymi niesnaskami, no trzeba pamiętać, że Ukraina była krajem głęboko podzielonym przed wojną, góruje wielka, jedna, powszechna nienawiść do Rosji i Putina.
A powiedz mi, wojna powoduje także dehumanizację trochę ludzi, tak? Może to jest zbyt mocne słowo, ale coraz trudniej zdobywać się na odruchy serca, na solidarność, na wspaniałomyślność. Ludzie myślą o sobie, chcą przeżyć, tak? Koncentrują się wyłącznie na tym, co dzieje się wokół nich. Czy widać też takie zachowania wśród Ukraińców?
To również jest bardzo trudne pytanie i do nas te głosy nie docierają. Natomiast w Ukrainie dużo mówi się o rozkradaniu pomocy humanitarnej. Dużo mówi się o ludziach, którzy zaczęli na pomocy humanitarnej żerować. Dużo mówi się o tym, że pomoc taka instytucjonalna gdzieś się rozpływa, w związku z tym trzeba pomagać w inny sposób, nawiązując bezpośrednie kontakty. Na ile to jest wyolbrzymione, nie wiem, ale na pewno pojawiają się takie przypadki w okolicach Lwowa. Nie tak dawno zlikwidowano w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej skład rzeczy, które zostały ukradzione wcześniej z pomocy humanitarnej w Lwowie. Kilka osób trafiło do więzienia. Wydaje mi się, że to są historie nieuniknione i niezależnie od tego, o jakim kraju ogarniętym wojną mówimy, to schemat jest ten sam po tym pierwszym.
Dokładnie.
Tak, po tym pierwszym momencie wielkiej mobilizacji przychodzi czas, kiedy pojawiają się różne szumowiny, próbujące dorobić się na przykład na handlu rozkradzioną pomocą humanitarną i nie inaczej będzie w Ukrainie. Tam się pojawia również taki wątek, który był dosyć oczywisty przed wybuchem wojny. Ukraina, wbrew wysiłkom części polityków, była przecież krajem oligarchów, krajem głęboko skorumpowanym i sygnały tego pojawiają się również teraz. Znaczy, jeśli ja rozmawiam z rolnikiem, który opowiada o tym, jak po wybuchu wojny przyszedł do jego gospodarstwa, do dużego gospodarstwa, wojenkomat i łakomym okiem spojrzał na Hiluxa sprzed 2 lat, podczas gdy tuż obok stał Nissan rocznik 2012 i powiedział, to my bierzemy Hiluxa, to oczywiście pojawia się taka opowieść o tym, kto próbuje zarobić na wojnie, co wykorzystać i tak dalej. Ta akurat opowieść kończy się w taki sposób, że rolnicy sięgają do swoich głębokich znajomości i do wojenkomatu idzie informacja, że jednak nie trzeba brać funkiel, nówka, samochodu, tylko można wziąć trochę starszy, dzięki czemu rolnicy będą mogli jeździć swoim dobrym samochodem, że jest tutaj jakaś możliwość kompromisu, ale to pokazuje, że gdzieś tam ciągle te spory i napięcia są, one nie zniknęły, a pewnie część z nich nadal, nawet przez wojnę została wyolbrzymiona.
Na sam koniec chciałem zapytać się o pomoc humanitarną, którą organizowałeś razem z czytelnikami Krakowskiej Wyborczej, którą zawiozłeś do Winnicy. Opowiedz, co udało się zebrać, co udało się zawieźć i jak zareagowali na to Ukraińcy.
Dzięki czytelniczkom, czytelnikom Gazety Wyborczej oraz firmom prywatnym i fundacjom udało się zebrać, myśmy na początku, kiedy ruszyliśmy w drogę, liczyli, że to są towary o wartości około 60 tysięcy złotych, ale kiedy zaczęliśmy wszystko wypakowywać, okazało się, że uzbieraliśmy łącznie towary o wartości około 200-300 tysięcy złotych. Więc to pokazuje, że Polska nadal chce pomagać, potrafi pomagać i będzie pomagać. I muszę powiedzieć, że te gesty humanitarne są odbierane w Ukrainie w niesamowity sposób. Znaczy, myśmy naprawdę, przyjeżdżając do Winnicy, nie spodziewali się i nie oczekiwali takiego przyjęcia, jakie nam zgotowali Ukraińcy. Dzięki tej pomocy mogliśmy zasilić miejski szpital w sprzęty laryngologiczne, mogliśmy zasilić wojskowy szpital w leki i mogliśmy też od razu część rzeczy skierować na front. Dzięki darczyńcom udało się zdobyć takie bardzo specjalistyczne bandaże, które trafiają bezpośrednio na pole walki. Więc te potrzeby są gigantyczne i to są potrzeby na bardzo różnych poziomach. Bardzo duże potrzeby ma szpital wojskowy w Winnicy. Cała Winnica, zresztą trzeba to powiedzieć, stała się jednym wielkim lazaretem i jak mówię o tym, że nie widać wojny w centralnej Ukrainie tak na pierwszy rzut oka, tak, chwila rozmów, przejażdżka z mieszkańcem jakimkolwiek bądź Winnicy pokazuje skalę potrzeb i pokazuje, co tam się dzieje pod powierzchnią normalnego życia. Wszystkie szpitale w Winnicy tak naprawdę to są szpitale, które zostały przekształcone w jakiejś mierze w szpitale wojskowe. Wracam do głównego wątku. Te potrzeby są gigantyczne i to nie jest tak, że tylko i wyłącznie szpital wojskowy w Winnicy ma potrzeby, dlatego że i żołnierze, i fala uchodźców, która trafiła do centralnej Ukrainy ze wschodniej jej części, sprawiły, że potrzeby są bardzo duże. Potrzebny jest sprzęt, potrzebne są leki, potrzebne jest zaopatrzenie medyczne, potrzebne jest zaopatrzenie wojskowe oczywiście, ale są też takie miejsca, które zupełnie są zapomniane i rozpoczęliśmy właśnie w Gazecie Wyborczej drugą zbiórkę. Namawiamy nasze czytelniczki i naszych czytelników, żeby wsparli nie tylko tym razem szpital wojskowy, do którego chcemy zawieźć część zebranych darów, ale żeby wsparli również zupełnie zapomniany ośrodek dla osób psychicznie i nerwowo chorych, położony tuż pod Winnicą w niewielkiej miejscowości Bracław. Tam od początku wojny ściśnięci jak śledzie w beczce mieszkają rezydenci i ci chorzy, którzy zostali ewakuowani ze Słowiańska. I warunki są katastrofalne. Brakuje wszystkiego. Dostałem kilka dni temu listę potrzeb. Brakuje gier planszowych, brakuje pieluch, brakuje pralek, brakuje łóżek, brakuje samochodu, którym można byłoby transportować ich do lekarza. Dlatego serdecznie namawiam czytelniczki i czytelników Gazety Wyborczej, żeby weszli na stronę krakowwyborcza.pl. Tam znajduje się link do zbiórki, którą prowadzimy. Kupimy za to najniezbędniejsze rzeczy i jak najszybciej zawieziemy je znowu do Winnicy i w jej okolice.
Drodzy Państwo, pomagajmy Ukrainie. Tak jak możemy, wojna nie dotyczy tylko frontów w Donbasie, wojna nie dotyczy tylko pojedynków artylerii czy akcji wojsk pancernych. Wojna to cierpienia ludzi, to niepokój rolników, to prawdopodobnie także głód w krajach Afryki czy Bliskiego Wschodu, ale wojna to także cierpienia pacjentów ewakuowanych ze Słowiańska w Donbasie. Trzeba im pomagać. Apelujemy do Państwa o Państwa szczodrość, o Państwa hojność, o Państwa miłosierdzie. To był podcast Gazety Wyborczej. Moim gościem był Michał Olszewski z Krakowskiej Wyborczej. Zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkania. Do usłyszenia.
Dziękuję.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.